Dla wierzącego nie ma nic lepszego niż przebywać w domu Pana cały czas i słuchać słowa Pana i podczas tego nie myśleć na innych, ale pozwolić słowu mówić do siebie. Każdy czuje się przez to zagadnięty. To słowo Pana mówi do nas. I to, co zauważyłem, jest to, że w tej jednej pieśni śpiewaliśmy, że szatan nie zbliża się do Chrystusa, tego zmartwychwstałego. To mi się podobało. To jest prawda. Nasz Pan przezwyciężył szatana, rozbroił go i wystawił na pokaz. Triumfował ponad wszelkimi mocami szatana, tak jak jest napisane, i odniósł zwycięstwo. Wiecie, w każdym boju nie ma dwóch zwycięzców, zawsze tylko jeden. I tak mamy tylko tego jednego zwycięzcę, zwycięzcę z Golgoty. I to jest Pan nasz Bóg, który nas umiłował i zbawił, wykupił. Ja pomyślałem przy tym na dwa miejsca Biblii. To jedno z Objawienia 12, że ten archanioł Michał pochwyci szatana i wyrzuci go. Nie nasz Pan. Nasz Pan go już przezwyciężył. Wtedy już wystarczy, gdy Michał powie, tak, teraz już nie ma tutaj miejsca dla ciebie. Wszyscy znacie to miejsce, ale zauważam, że niektórzy skłaniają głowę i tym razem nie do modlitwy, ale po to, aby badać w piśmie. Dlatego ten wiersz teraz szybko przeczytam z Objawienia 12, wiersz 7. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Wiecie, że wróg ma jeszcze dostęp. On jest oskarżycielem braci. Ale nadejdzie ten punkt czasu, gdy to zwycięstwo Boże będzie totalnie przypieczętowane w niebie na czas i wieczność. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. To inne miejsce jest w Objawieniu 20 w wierszu 1. Objawienie 20 rozdział, wiersz 1. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Kto czyta pismo dokładnie, zauważy, że w Objawieniu 12 szatan będzie wyrzucony z niebiańskiego zakresu, do którego ma jeszcze dostęp, będzie zrzucony na ziemię. I potem przyjdzie ten punkt czasu, gdy jeszcze dużo nieszczęścia sprawi i tak dalej. Potem nadejdzie czas, gdy będzie wrzucony do otchłani na 1000 lat. Pismo Święte naprawdę wszystko tak cudownie wyjaśnia. Gdy się w ogóle pomyśli o tym, jak wiernie Bóg nam swoją miłość okazał, swoje słowo oznajmił i te konteksty objawił, za to możemy być tylko wdzięczni. I zanim przejdziemy do rozpatrywania słowa, chciałbym z mojej strony wszystkich najserdeczniej i z głębi przywitać. Jestem w pełni i całkowicie świadomy tego, że nie przychodzimy tutaj po to, aby słuchać czegoś, co jakiś człowiek ma do powiedzenia, ale przychodzimy tutaj po to, aby słuchać prawdziwego Słowa Bożego, nie jakieś ludzkie mniemania czy interpretacje słowa, ale to Słowo w oryginale, tak jak to z ust Bożych wyszło. I cieszymy się z tego, że są ludzie, nawet jeśli nie ma ich milionów, ale że są ludzie, których serce może pragnąć za tym, aby słuchać prawdziwego Słowa Bożego. I do tego możemy jeszcze powiedzieć, że Pan jeszcze nigdy nas nie zawiódł. I w ten weekend Jego Słowo obficie będzie mieszkało pomiędzy nami. Kto musi uważać? To jest brat Frank. W ostatnim czasie kilka razy mi uprzejmie powiedziano, ty głosisz trochę za długo, zbyt długo. I jak już powiedziałem, ja nie spoglądam na zegarek, ale to Słowo Pana jest po prostu tak kosztowne. Zamierzam sobie zawsze krótko się streścić i to zawsze jest troszkę dłużej. Chwała i dzięki Panu. Jak dobrze robią nas Słowa Boże. I gdy zgadzamy się z tym świadectwem i gdy potem jeszcze nasze życie także jeszcze z tym świadectwem i ze Słowem się zgadza, co się stanie dopiero wtedy? Wtedy Bóg w całej swojej chwale się objawi i my wierzymy, że dojdzie do tego, musi dojść do tego, aby do tej pełnej, całkowitej zgodności między oblubienicą i oblubieńcem. Pełna zgodność zboru pierworodnych ze Słowem Bożym. Mamy tu też naszych drogich braci i siostry z Hamburga i z Elim zboru z Bachstrasse, z tej ulicy. I tam w 1949 roku to miało dla mnie wielkie znaczenie wtedy. Wtedy po raz pierwszy słyszałem, gdy Hal Herman i Richard Roof przemawiali. Jeden Szwajcar z pochodzenia niemieckiego, a jeden amerykańskiego. Człowiek, który przez Stany Zjednoczone dostał zlecenie, aby poleciał tym samolotem, gdy bomby na Hiroshimę były zrzucone, ta bomba. I on filmował tam, człowiek z Hollywood. I ten człowiek później słuchał, jak brat Branham w Los Angeles głosił i uwierzył. I w Hamburgu na Bachstrasse złożył swe świadectwo. To był właściwie ten pierwszy raz, gdy słyszałem to imię William Branham w łączności z tym wspaniałym świadectwem człowieka, który słyszał tego męża Bożego i potem swoje życie Panu powierzył. O tyle, o ile wiedział i potrafił. Niechby Pan nam wszystkim darował łaski, abyśmy ten czas, w którym my żyjemy, rozpoznali, żebyśmy szli naprzód z Panem, abyśmy duchowo się nie zatrzymali, bo to było zawsze tym problemem w historii Kościoła, że po każdym rozbudzeniu nowa organizacja została uformowana i nowy postój nastawał. I Pan miał wielki trud ze swoim ludem, aby z nimi iść naprzód. I gdy brat Branham po 15-letniej służbie został poproszony o to, aby ugruntował zbór późnego deszczu. To byli bracia z Kanady, którzy go odwiedzili. I ta organizacja nazywająca się Późny Deszcz. Późny deszcz w Słowie Bożym znaczy wylanie Ducha Świętego, zanim żniwo będzie zebrane. I tam są te obietnice, co do tego w Nowym i Starym Testamencie. Ale brat Branham powiedział potem, z tego ostatniego rozbudzenia nie powstanie żadna nowa denominacja. Nie będzie z tego też żadnej organizacji. To rozbudzenie, które będzie w oblubienicy, znajdzie dokończenie w powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, gdy umarli, powstaną z martwych i ci w Chrystusie żyjący będą przemienieni wszyscy razem i będą zabrani na spotkanie Pana. I tak ujrzymy i dożyjemy tego, jak często w tych różnych krajach pytano mnie, dlaczego nie zakładacie żadnego zboru? Jak często, nie tylko raz, ciągle znowu, na nowo pytano mnie o to. Także gdy nasi umiłowani bracia i siostry ze Związku Radzieckiego do nas przybyli, nie tylko raz, ale ciągle znowu, przy każdej okazji, dlaczego nie zakładacie żadnych zborów w tych różnych miastach? I do tego muszę po prostu z otwartą Biblią przed obliczem Bożym w imieniu Pana powiedzieć. Zakładanie zborów nie jest naszym zadaniem. Istnieje już wystarczająco dużo zborów. Naszym zadaniem jest, aby całemu ludowi Bożemu ze wszystkich języków i narodów, ze wszystkich zborów to prawdziwe Słowo Boże zwiastować, głosić. I jak wiecie dokładnie, Pan powiedział, ja chcę budować mój zbór i bramy piekieł go nie przemogą. Teraz jest czas Pana, nie czas ewangelistów, nie czas braci, którzy dalej chcą robić według tego przyniesionego wzoru. Teraz nadeszła godzina Boża, aby On między ludem swoim mógł uczynić, co On sobie zamierzył i aby mógł przyprowadzić do zakończenia z tymi, którzy nie bawią się w zbór, ale należą do zboru żywego Boga. I to jest olbrzymia różnica. Można być pobożnym, można bawić się w zbór, ale nie przed Panem. Przed Panem płaci tylko to, co On czyni. Wszystko inne stoi Jemu tylko w drodze. Te uczynki wszystkich tych, którzy chcą Mu czynić jakąś służbę bez tego, żeby mieli zlecenie, to stoi im samym i wielu innym i Panu tylko w drodze. Chyba że Bóg kogoś może posłać, kto nie przygotowuje drogi samemu sobie i dla jakiegoś zboru, ale jak jest napisane, torujcie Panu drogę, prostujcie ścieżki dla naszego Boga. Tak to było na początku Nowego Testamentu, w tym proroczym odcinku czasu. I tak to jest i na końcu Nowego Testamentu. Także w tym proroczym odcinku czasu. Na tym miejscu, dlatego że jesteśmy właśnie przy temacie, to przynajmniej 2-3 razy już mówiłem. To jest prawda. Pan mi 2 kwietnia 62 roku, tam jeszcze słońce nie wzeszło i tam zostało mi powiedziane między innymi, nie zakładaj żadnych lokalnych zborów i nie wydawaj żadnego śpiewnika, bo to jest znakiem denominacji. Istnieją pewne rzeczy, które Pan postanowił i który mi powiedział, nie potrzebuję nikomu innemu mówić. Każde Boże zlecenie jest oryginałem dla siebie, nie może być skopiowanym. I to tutaj niedawno gdzieś mówiłem. Billy Graham przyszedł do Louisville, Kentucky. Tak jak Düsseldorf i Krefeld są rozdzielone Renem, tak są także te bliźniacze miasta w Indianie, Louisville i Kentucky. I brat Branham poszedł na to olbrzymie spotkanie ewangelistów, które zorganizował Billy Graham. I gdy potem powrócił, już tam na miejscu myślał sam w sobie, ja nigdy nie mógłbym zająć miejsca tego człowieka, Billego Grahama. On jest wyjątkowy. I on poszedł jeszcze krok dalej i powiedział, brat Branham powiedział, wątpię w to, że on mógłby i moje miejsce zająć. I tak to jest. Każdy na swoim miejscu, gdzie go Bóg postawił. I tyle co do tego tematu. Kto podczas tego, gdy chór śpiewał, pomyślał na ten psalm? Było śpiewane z pałaców, z kości słoniowej. Czy jest to napisane w Biblii? Czy jest to w Biblii napisane? Mało słyszę z publiczności, chciałbym więcej słyszeć. Czy jest to słowo napisane w Biblii, że on przyjdzie z pałaców z kości słoniowej? Przeczytam wam to. Dlaczego mam was trzymać w napięciu? Z psalmu 45 przeczytamy kilka wierszy. Tutaj znajdziemy też to słowo pałace z kości słoniowej. I to jest pomiędzy tymi 150 psalmami. To jest ten jedyny, który opisuje ten stosunek oblubieńca z oblubienicą. Ten jedyny psalm, który właściwie to dokończenie oblubienicy i oblubieńca opisuje. Wszystkie inne mają wiele tematów i także wiele odpowiedzi, ale psalm 45 jest wyjątkowy. Przeczytam od początku. Psalm 45. 2 wiersz. Serce moje wezbrało miłym słowem. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. I teraz to słowo. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach twoich. Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości. a prawica Twoja dokona cudownych czynów. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg Twój, Bóg olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Alleluja. Gdzie jest to napisane w Nowym Testamencie? Hebrajczyków 1. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg. Widzicie, nasz Bóg był Bogiem objawionym w ciele i Bóg w duchu namaścił to ziemskie ciało. Alleluja, chwała Bogu. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Z pałaców, z kości słoniowej rozwesela Cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Co za cudowne słowo w Starym Testamencie. I kto od wiersza 11 czyta, mianowicie ci, którzy do tego należą, i aby być przy tym. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. To muszą wszyscy, jak Abraham. Opuść twój dom i twój lud i twój kraj. Wyjdź, aby ten kraj, do kraju, który ja tobie dam. Słuchaj, że córko, i spójrz, nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. Amen, alleluja. Co za cudowne słowo. Tak, On ma pragnienie za nami, jak oblubieniec za oblubienicą. I dalej jest napisane. Córka Tyru przyjdzie z darami. Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Pragnąłbym, żebyśmy mogli teraz przejść do Ewangelii. Może ktoś pomyśli, tutaj jest mowa z jednej strony o oblubienicy, z drugiej strony o pannach, które potem będą szły w tym pochodzie. Nie martwcie się. Oboje się zgadza. Gdy ta oblubienica po uczcie weselnej zstąpi, wtedy tych 144 tysiące są zapieczętowane na górze Syjon i czekają na to, abyśmy z Panem przyszli, z Królem, aby objąć panowanie. Wszystko ma swe miejsce. Ci mężowie Boży i w ogóle ci, na których przyszedł Duch Boży, oni widzieli już te rzeczy, ale My musimy to teraz uporządkować. I ktoś był bardzo na mnie zły, rozgniewany i powiedział mi, bracie Frank, ja mogę wiele zrozumieć, ale że ty nawet to, co brat Branham głosił, biblijnie musisz uporządkować, to idzie mi zbyt daleko. Ja musiałem tylko powiedzieć, umiłowany bracie, właśnie to jest moją służbą. Nie, aby gdzieś jakieś dzikie pędy z lewej strony rosły i ludzie interpretowali na swój własny sposób to, co zostało powiedziane, ale żeby wszystko było z powrotem do Pisma przyprowadzone i lud Pana tak do prawdziwego Słowa Bożego był z powrotem przyprowadzony, aby na samym końcu nie jakieś interpretacje o słowie i poselstwie powstały, ale żeby boska jedność była z łaski, mianowicie oblubienica słowa, żeby wzeszła, która jest zjednoczona z oblubieńcem, który to słowo oblubienicy objawił i wyjaśnił. I ja jestem przekonany, że wszyscy, którzy w sercu właściwie myślą, zrozumią także tą uwagę właściwie. Jeszcze tylko kilka miejsc z Słowa Bożego, aby nam ukazać, jak ważnym to jest, żeby nie było gdzieś z pamięci mówione i jakieś rzeczy były przedstawiane czy postanawiane, ale żeby wszystko biblijnie było musi być ugruntowane i aby to zwiastowanie mogło się ostać przed świadectwem i doświadczeniem, badaniem ze Słowa Bożego. To zwiastowanie musi być takim, abyśmy mogli z tym przed Bogiem się ostać. I teraz z Dziejów Apostolskich z 15 rozdziału chciałbym dwa wiersze przeczytać, które ostatniej niedzieli w Zurychu czytałem jako prawie ostatnie. Dzieje Apostolskie 15, a potem przejdziemy do dalszych miejsc. Tutaj wiersz 17 i 18. Dzieje Apostolskie 15, 17. Aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. To jest także cudowne słowo. Wszyscy wiemy, o co się rozchodziło. Tutaj zamykały się te drzwi Izraela coraz więcej i więcej, a drzwi do pogan się otwierały coraz bardziej i bardziej. Wschodziły pytania o obrzezaniu i różnych rzeczach. I potem nadeszła odpowiedź ze Słowa Bożego. I to było tak na początku. I musi tak być także i na końcu. Ale słuchajcie teraz jeszcze raz tego sformułowania. Aby pozostali ludzie, teraz moglibyśmy przejść do Rzymian 11, że Bóg i w tym czasie ma resztę, tą resztkę. Można by przejść i do proroka Daniela. Moglibyśmy przejść do proroka Izajasza. Bóg mówi, i gdy Izrael byłby jak piasek na wybrzeżu, pomimo to tylko resztka byłaby zbawiona. I potem to miejsce. Kto w Syjonie ujdzie z życiem, ten będzie Panu Świętym. Istnieje dosyć miejsc Biblii, które nie mówią o szerokiej masie, ale o tych wybranych, o tej resztce, o tych, którzy Bogu wierzą, którzy Jemu ufają, którzy Jego Słowo przyjmują i mówią tak na to. aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana. Czy nie myślimy automatycznie na Izajasza 55, wiersz 6? Szukajcie Pana tak długo, jak daje się znaleźć. Przybliżcie się do Niego tak długo, jak On tam jest. Możecie sami to przeczytać. Może powinienem to jeszcze uczynić, abyście wiedzieli, że to tak jest napisane. Ale te znane wiersze znają wszyscy. Izajasza 55, wiersz 6. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. I potem jest tutaj wyliczane, co w łączności z tym się ma stać. Będą istnieli ludzie, oni zawsze tacy byli, którzy Boga szukają, bo Bóg ich pociąga. Sam z siebie nikt tego nie może, ale gdy Pan pociągnie, wszyscy, których Ojciec pociąga, przychodzą do mnie. I kto do mnie przychodzi, tego nie odtrącę. Dlaczego przyszliśmy do Pana? Dlatego, że odczuliśmy Jego pociągnięcie. Według słowa, pociągnij mnie, a chcę iść, pójść za Tobą. I tu dalej jest napisane. Dalej w wierszu 17. Aby szukali Pana, także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje. W tym tłumaczeniu jest, którzy są moim ludem, którzy mi należą. Mówi Pan. Ten lud, ta trzoda wykupiona krwią nie należy sobie samemu czy jakiejś denominacji, ale Panu, dlatego że On na Golgocie zapłacił tą cenę za to. I Pismo Święte mówi, uwielbiajcie Boga, bo zostaliście drogo wykupieni. I Piotr pisze, nie srebrem i złotem, ale tą drogą krwią niewinnego Baranka Bożego. Mi podoba się także ta wypowiedź, tak mówi Pan. Po prostu wspaniale. Każdy raz, gdy to tak mówi Pan, się rozlega. I myślę, że mogę powiedzieć, od dni apostołów nie było mężów z tym bezpośrednim tak mówi Pan. Istnieli mężowie Boży, istnieli kaznodzieje i ewangeliści. Byli też reformatorzy, byli mężowie, którzy pałali w miłości do Boga, ale bezpośredniego powołania Bożego, złączonego z tym wiążącym, tak mówi Pan, tego aż do naszego czasu nie było. Kaznodzieje czytali to słowo. Oni wypowiedzieli swe mniemanie o tym, ich interpretację dali ludziom dalej, ale to nie wystarczy do dokończenia zboru oblubienicy. Ona nie żyje z interpretacji słowa, ona żyje z tego oryginalnego słowa samego, bo to słowo w niej musi znaleźć wypełnienie, musi stać się częścią tego skutecznego, urzeczywistnionego słowa w tych dniach, musi się stać. Jak często było powiedziane, ten początek Nowego Przymierza był taki, że obietnice po prostu przybierały swą postać, stały się realnością. Co było napisane, nagle istniało. Na przykład Izajasza 40, wiersz 3. Głos woła na pustyni. Utorujcie, przygotujcie drogę Pańską. 800 lat przeminęło, odkąd Izajasz to proroctwo dał. I stało się to dopiero wtedy, gdy czas się wypełnił. Tak samo Malachiasza 3, wiersz 1. Oto poślę anioła mego, aby mi przygotował drogę przede mną. I nagle te prorocze wypowiedzi stały się realnością w postaci męża posłanego od Boga z poselstwem Bożym do ludu Bożego w tamtych dniach. Tak Bóg czyni historię zbawienia. Ludzie, kościoły, wolne kościoły, chrześcijańskie organizacje robią historię Kościoła, ale Bóg czyni historię zbawienia. On swoje działanie na ziemi łączy ze swoim ludem i w tych danych obietnicach. Czy zrozumieliśmy to? Czy zrozumieliśmy, że musimy być częścią tego, co Bóg teraz czyni? Jak już przedtem powiedziałem, nie tylko zbór, ale zbór żywego Boga. Nie interpretację słowa i pisma, ale co mówi pismo. Tym jesteśmy zainteresowani, tym tak mówi Pan, który tego dokonuje. On uczyni to naprawdę najpóźniej w tym dniu, w tym wspaniałym dniu swego powtórnego przyjścia, gdy On tą przygotowaną oblubienicę zabierze do domu. Dzieje apostolskie 17b. Który to czyni, znane to jest od wieków. Paweł i tą tajemnicę w liście do Efezjan podkreślił i pisał to, co zostało zakryte przed pokoleniami ludzkimi. To Pan teraz swoim apostołom i prorokom objawił. W Dziejach Apostolskich 15 od wiersza 7 chcielibyśmy teraz dalej czytać. Tutaj jest napisane Dzieje Apostolskie 15:7. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. My wszyscy jesteśmy zapoznani z Pismem i wiemy, że Paweł Piotrowi, Janowi, Jakubowi podał rękę i powiedział: my działamy między Żydami, wy pomiędzy poganami. Możecie to w listach do Galacjan przeczytać. Mogę to otworzyć i przeczytać, jeśli chcecie. Ale tutaj jest jeszcze powiedziane, tu Piotr to poświadcza, mówi: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał. On nie mówi, że Pawła, ale mówi: mnie wybrał spośród was, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Czytajmy tutaj jeszcze z Dziejów Apostolskich 10 rozdział, kilka wierszy. Znane jest to nam wszystkim, ale chciałbym ten jeden punkt dzisiaj wieczorem zmienić czy podkreślić. Bóg ma porządek i ten zbór jest postawiony do tego Bożego porządku, te służby i do tego Bożego porządku musi oblubienica być na końcu przyprowadzona teraz. Co nam pomoże, gdy z całego serca mówimy i wierzymy, że Pan pozostanie w niebie, bo tak jest napisane w Dziejach Apostolskich 3:21, pozostanie aż do tego czasu. Jego niebo musiało przyjąć aż do tego czasu, aż wszystko do właściwego stanu i odnowienia dojdzie, tak jak Bóg to przez usta swych świętych proroków już od wieków zwiastował. Co nam pomoże teoretyczna wiedza o tym, że nasz Pan Jezus, nasz Zbawiciel, pozostanie w niebie i czeka, aż ten czas nadejdzie. I my ten czas, tego czasu może nie rozpoznajemy, że On już nadszedł. I że ten czas nagli, że Bóg te obietnice, które dał, także chce wypełnić. Tutaj w Dziejach Apostolskich 10 od wiersza, można by tu od wiersza 9 czytać. Ja to tylko powiem, znacie to wydarzenie? Piotr wyszedł na dach, był głodny i oto Bóg połączył niebiańskie objawienie z ziemskim wydarzeniem. Przeczytam wam to od wiersza 9. To jest zawsze lepiej, gdy się to przeczyta. A nazajutrz, gdy oni, ci mężowie, których posłał Korneliusz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. Wiecie, co on widział? Widział wiele, ale powiedział jeszcze nigdy nie jadłem nic nieczystego. Czytam od 11 wiersza. I ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Niektórzy poszczą i modlą się i on, tu jest napisane, że odpoczął głód i poszedł się modlić i odczuł głód. I oto Bóg połączył z tą ziemską potrzebą i ukazał mu z nieba wszystkie te zwierzęta i ptaki i niebieskie, ale wszystko nieczyste. On znał zakon, co było czystymi ptakami, nieczystymi zwierzętami i tak dalej. U Mojżesza to było wszystko tam nazwane. I tu było powiedziane: Piotrze, zabijaj i jedz. W wierszu 14. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej zań skalane. Wiecie i znacie wszyscy tą lekcję. Potem Piotr w 15 rozdziale powraca do tego, co było mu pokazane. Ale pozwólcie mi jeszcze z 10 przeczytać, mianowicie w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 10 od wiersza 28. Dzieje Apostolskie 10 od wiersza 28. I rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Bóg otworzył drzwi do pogan. Piotr był Żydem, którego Bóg chciał użyć i ukazał mu różnego rodzaju nieczyste zwierzęta. I ten mąż Boży powiedział: Panie, jeszcze nigdy nie jadłem niczego nieczystego i skalanego. A Pan dał mu odpowiedź: co Bóg oczyścił, tego nie nazywaj ty, tego nie miej ty za skalane. Co za cudowne słowo. Oczyszczeni i uświęceni przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarną śmierć, przez Jego drogą świętą krew, w kąpieli wodnej słowa obmyci i zapieczętowani Duchem Świętym. To, co Bóg oczyścił, tego Ty nie określaj za skalane. Przeczytajmy jeszcze wiersze od 34 do 36 w rozdziale 10. Wiersz 34. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. I on kontynuuje mówiąc: posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. On to jest Panem wszystkich. Wiemy, że on potrzebował tylko jeszcze krótko głosić i oto Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali tego prostego, ale potężnego Bożego poselstwa Ewangelii. Ach, gdybyśmy wszyscy to słyszane z tą żywą nadzieją mogli złączyć, co między nami by się stało? Grzesznicy byliby ułaskawieni, chorzy uzdrowieni, zgubieni byliby zbawieni, a Pan chrzciłby duchem i ogniem. Idźmy wewnętrznie bardziej z tym zwiastowaniem Słowa Bożego i przy tym szukajmy łączności z Bogiem i znajdźmy ją. I tak jak już często mówiłem, że kazanie nie jest po to, aby tą łączność z podium do ludu zawrzeć, czy z ludu z tym podium, ale jest po to, aby ludzie byli przyprowadzeni do łączności z Bogiem, aby Jego Słowo nam wszystkim przeniknęło aż do szpiku, aby Jego Słowo przez nas i w nas znalazło wypełnienie. Z powrotem do Dziejów Apostolskich, rozdział 15. To już podkreśliliśmy. Tutaj rozchodziło się o to, że musiało być odpowiedziane na to pytanie, co ma być ludziom, którzy z narodów uwierzą, co wszystko ma na nich być włożone. I tylko cztery rzeczy są wzmienione. Dzieje Apostolskie, 15. Tutaj przeczytam dwa miejsca. Może wiersz 19 i 20. Czytajmy od 19. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządy, od tego, co zdławione i od krwi. To jest wszystko, co Bóg nowotestamentowemu zborowi dał na drogę. Nie jakieś inne przepisy. I to mówi Piotr w 21 wierszu. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. My nie siedzimy na mównicy Mojżesza. My otrzymaliśmy łaskę od Boga, abyśmy rozpoznali, co nam w Nowym Testamencie jako obowiązek zostało pozostawione. To samo jest w podsumowaniu powiedziane w rozdziale 15, w wierszu 28 i 29. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, zauważacie? Nie tylko postanowienie zboru czy Rady Starszych, ale postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Niechby tak to pozostało i było z nami, aby każde postanowienie było postanowieniem Bożym, objawionym w Słowie przez Ducha Świętego i aby ten Boże postanowienie było naszym postanowieniem i to Boże zwiastowanie naszym zwiastowaniem. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zdławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Widzimy, z jakim pasterskim sercem to wszystko tutaj zostało napisane. Brat Rus na wprowadzeniu nam z Hebrajczyków 13 kilka poważnych słów nam podał na drogę. Czytam to dlatego, że po prostu muszę powiedzieć to, co wszyscy już wiemy, że teraz w czasie końca nastały dni, w których ludzie nie znają już granic. I ja nie chciałbym tutaj tego wyrażenia nierząd tutaj jakoś wyjaśniać, ale my żyjemy w czasie, w którym to słowo pod tym wyrażeniem pornografia po prostu weszło w ludzkość, czy wdarła się w ludzkość. I ja, szczerze mówiąc, ani jednego z takich rzeczy, czy czasopism, czy zeszytów nie czytałem, ale wiem co do rzeczy, co to zawiera. Mianowicie każdy rodzaj, tylko nie ten rodzaj przez Boga darowany naturalny. Wszystko inne, tylko nie to, co pierwotnie przez Boga było przeznaczone i chciane. I to charakteryzuje te ostateczne dni w szczególny sposób, w których ten stan ludzkości, nie stan zboru żywego Boga, ale stan ludzkości będzie taki, jaki był w Sodomie i Gomorze, gdy to nieokiełzanie, czy te Boże zarządzenia są usunięte na bok i jak Paweł to w liście do Rzymian opisuje, że ludzie popadną w przewrotne zmysły, dlatego że Boga nie rozpoznali, dlatego On ich odrzucił, tak że hańbią swe ciała ze sobą nawzajem. Wiecie, że to jest tak napisane w Biblii? Ja należę do tych, którzy prawie w ogóle nie oglądają telewizji, dlatego że potrzebuję czas do tego, co jest do zrobienia w Królestwie Bożym. Ale to raz o 23 godzinie oglądałem, gdy ta audycja została wyświetlona, że w naszym kraju homoseksualizm ma być zlegalizowany i że także kobietom, jeśli chcą się pobierać między sobą, trzeba wystawić też ten dokument. I gdy to było tam oferowane i w jaki sposób ta dyskusja była prowadzona, to było tak wstrętne, to było tak manipulowane, że dokładnie się wiedziało, że ta moderatorka, czy ta, która tam przemawiała, była opętaną damą i dokładnie wiedziała, kto miał tam mówić i jak miała stawiać te pytania, aby to wszystko na jej stronę przeszło. Ale Pan to tak powiedział. W dniach Syna Człowieczego będzie to tak, jak to było w dniach Sodomy i Gomory. I wtedy to było ten homoseksualizm, wszyscy to wiedzą, ci obaj aniołowie, którzy przyszli do Lota, tych ci mężczyźni chcieli, tych obu córek, które były dziewicze, córek Lota nie chcieli, ale tych dwóch gości, którzy przyszli do Lota, tych chcieli ci mężczyźni z Sodomy. A Lot zaoferował im swoje dziewicze córki. Wiecie, że to było wtedy tym grzechem, to odłączenie od Boga, to sprzeciwianie się Bogu i to, co było przeciwne naturze. I tutaj u Rzymian w pierwszym rozdziale w wierszu 26 i 27 Paweł to napisał. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapołali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę. Co można na to powiedzieć? Wszyscy wiecie dokładnie, że nie jestem jakimś moralnym kaznodzieją. Jestem Panu wdzięczny, jeśli będę się mógł przed Nim ostać z łaski, ale dla takich rzeczy brakuje mi wszelkiego zrozumienia, wyrozumienia. Tylko opętani przez szatana mogą być tak zmotywowani, przewrotni, aby to dane przez Boga wyszydzić i wyśmiać. Ten jeden człowiek też powiedział, cóż to za różnica i o ile wartościowszym jest to dla mężczyzny. Trzeba potrząsać głową nad tym. To są ludzie, którzy odwrócili się od Boga. I pomimo to tutaj jest ten punkt. Tak jak to w niedzielę w Zurychu powiedziałem. I niechby to było tak dzisiaj tu powiedziane. Ten stan nie jest stanem zboru żywego Boga, ale stanem tego świata. I Pan mówi, wy nie jesteście z tego świata, jak i ja nie jestem z tego świata. I ja z pewnym katolickim księdzem mówiłem o tym, nie z tymi dwoma młodymi ludźmi, ale on powiedział, jest napisane, że Dawid do Jonatana powiedział, twoja miłość jest mi bardziej kosztowna niż miłość kobieca. I z tego wiersza oni chcą to wywodzić. ale nie damy tego, z tego wywodzić. Ta miłość Boża w mężu Bożym do innego męża Bożego przewyższa wszelką miłość, która jest na ziemi i ona wytrwa we wszelkich doświadczeniach. Ale tutaj jeszcze nam było przeczytane z Hebrajczyków 13, czwarty wiersz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Nawet bezpośrednio do małżeństwa należy to, ten Boży porządek. Nie to rozpustne, nie to, na czym spoczywa przekleństwo, ale to, co Bóg pobłogosławił. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Ja jestem przekonany o tym, że Pan pomaga tym swoim i ja jestem właściwie wdzięczny, że przez przebiegu tych wszystkich lat nie spotkałem ani jednego wierzącego kaznodziei czy człowieka, który byłby przewrotny w tym zakresie. Dzięki Bogu, że lud Boży jest normalnego rodzaju w tym cielesnym i w tym duchowym. Jeśli gdzieś jest problem, wtedy chcemy i z tym przyjść do Pana. Potem czytaliśmy dalej. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Gdzie i przed kim musimy się bać? Pan jest naszym pomocnikiem i jak psalmista mówi, gdyby Pan nie był moją pomocą, wtedy moja dusza już by zginęła. I dzisiaj Pan chce nam pomóc. I dzisiaj chce uczynić dobrze. On chce zbawić, uwolnić, przebaczyć i zbawić. Chce przyprowadzić nas do zgodności ze swoim słowem. Dzisiaj On chce okazać łaskę ponad prawem. On dzisiaj chce pobłogosławić na tym miejscu i wszystkich tych, którzy do Niego wołają. My wierzymy, że to zwiastowanie w tym sensie rozlega, w tym celu się do nas rozlega, abyśmy byli przez to skorygowani, przyprowadzeni do porządku, aż dostąpimy tego stanu, który Bóg nam postanowił, do którego musimy dojść przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I czy wszystko powinniśmy popychać na ostatnie dni? Nie wiem, ale lepiej by było, żeby Pan dzisiaj z nami mógł rozpocząć i żebyśmy żeby nas poprowadził do tego Bożego porządku, który jest w Jego Słowie zawarty, żeby mógł się nam objawić i pobłogosławić z obfitości swej łaski. Tak jak wtedy Piotr mógł powiedzieć, czy jemu wpierw zostało powiedziane, co Bóg oczyścił, tego nie określaj ty jako nieczyste. I widzimy, że to Boże objawienie, to przekazanie Bożego objawienia z powołanych ust, to wywołało takie błogosławieństwo w słuchaczach, że oni równocześnie dożyli nawrócenia, odnowienia, znowu zrodzenia i chrztu Duchem Świętym. Niechby i nam to Boże objawienie zostało darowane. To, co Bóg oczyścił i uświęcił, Tego nie może nikt jako nieczyste określać. I my mówimy w zgodności ze Słowem Bożym, że zostaliśmy oczyszczeni i uświęceni przez krew baranka. Jesteśmy Bożą świętą własnością. Za to chcę mu jemu dzisiaj dziękować. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, wyrównanie winy. Znaleźliśmy łaskę przed Bogiem. Uwielbione niech będzie Jego święte imię. Kto chce wybranych Bożych oskarżać? Chrystus jest tutaj, który ich usprawiedliwił. Dzięki Bogu za krew baranka, która na krzyżu na Golgocie się przelała. W tej zbawczej krwi zostaliśmy usprawiedliwieni, oczyszczeni, w Chrystusie uświęceni. Niechby Bóg nam darował radość z powodu tego w serce, do serca. To nie jest tak na pół. My jesteśmy ułaskawieni, zbawieni, staliśmy się dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen. Powstańmy teraz, aby Panu wspólnie podziękować. Bracie Rus, przyjdź, aby Panu podziękować. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi serca za Twoje drogie i święte Słowo, które nam w tej godzinie zostało darowane. Panie, chcemy zważać na Twe Słowo. Niechby ono padło do serc naszych, abyśmy rozmyślali o tym i myśleli, jak ważnym to jest, Panie, bo Twoje Słowo jest duchem i życiem. I ono chce nas z tego złego, przewrotnego pokolenia wyratować. I my możemy powiedzieć, Ty nas zbawiłeś, wyratowałeś, wyciągnęłeś z tego bagna grzechu i zepsucia i uczyniłeś nas Twoim własnym ludem. Tobie chwała, uwielbienie i cześć. I za tą godzinę wieczorną widzimy, Panie, Twój lud musi i w tym się, Twoje słowo musi się w tym wypełnić, bo ci prawdziwi mężowie Boży przez Ducha Bożego od początku mówili i widzimy, że czas nadszedł i wypełnia się to przed naszymi oczyma, ale tym Twoim dajesz łaski i otwarte oczy, Panie, i że możemy ujść temu wszystkiemu, co nadejdzie, bo wiemy, że ten gniew, Boży gniew w tamtych dniach się nie zatrzymał. Tak to będzie i w naszych dniach, że ten gniew nadejdzie ponad wszelką niewiarą i ponad wszelkim nierządną istotą. Dziękujemy, że możemy stać z Tobą. Ty nas zachowasz przed tym i zabierzesz nas do Ciebie. Dzięki i chwała, cześć i uwielbienie Twojemu wspaniałemu i cudownemu imieniowi Jezus. Alleluja. Amen.